Namiestnik stał zmieszany, jak winowajca, nie mogąc znieść badawczego spojrzenia. Już widzę, że muszę prawdę mówić, rzekł, gdyż przed rozumem waszej książęcej mości żadna arkana ostać się nie mogą. Jedno nie wiem, znajdę li łaskę w uszach waszej książęcej mości. I tu zaczął opowiadać, jak poznał córkę kniazia Wasyla, jak się w niej rozkochał, jakby pragnął teraz ją odwiedzić, a za powrotem z Siczy do Lubniów ją sprowadzić, by przed zawieruchą kozacką i natarczywością Bohuna ją uchronić. Zamilczał tylko o machinacjach starej kniachini, gdyż w tym był słowem związany. Natomiast tak począł błagać księcia, iżby mu funkcję bychowca powierzył, iż książę rzekł: ja bym ci i tak jechać pozwolił i ludzi dał, ale gdyś tak wszystko mądrze ułożył, by własny afekt z oną funkcją pogodzić, tedy muszę już to dla ciebie uczynić. To rzekłszy, w ręce klasnął i kazał paziowi przywołać pana bychowca. Namiestnik ucałował z radością rękę księcia, ten zaś za głowę go ścisnął i spokojnym być rozkazał. Lubił on niezmiernie Skrzetuskiego jako dzielnego żołnierza i oficera, na którego we wszystkim można się było spuścić. Prócz tego był między nimi taki związek, jaki wytwarza się między podwładnym, uwielbiającym z całej duszy zwierzchnika, a zwierzchnikiem, który to czuje dobrze. Okolo księcia kręciło się niemało dworaków służących i schlebiających dla własnej korzyści, ale orli umysł Jeremiego wiedział dobrze, co o kim trzymać. Wiedział, że Skrzetuski był człowiek jak lza. Cenił go więc i był mu wdzięczny za uczucie. Z radością dowiedział się także, że jego ulubieniec pokochał córkę Wasyla Kurcewicza, starego sługi Wiśniowieckich, którego pamięć była tym droższą księciu, im była żałośniejszą. Nie z niewdzięczności to przeciw kniaziowi, rzekł, nie dowiadywałem się o dziewczynę, ale gdy opiekunowie nie zaglądali do Lubniów i żadnych skarg na nich nie odbierałem, sądziłem, że są poczciwi. Skoroś mi jednak teraz ją przypomniał, będę o niej jak o rodzonej pamiętał. Skrzetuski, słysząc to, nie mógł się nadziwić dobroci tego pana, który zdawał się sobie samemu robić wyrzuty, że wobec nawalu spraw rozlicznych nie zajął się losami dziecka dawnego żołnierza i dworzanina. Tymczasem nadszedł pan bychowiec. — Mosanie — rzekł mu książę — słowo się rzekło. Jeśli zechcesz, pojedziesz. Aleś proszę, uczyń to dla mnie i ustąp funkcji Skrzetuskiemu. Ma on swoje szczególne, słuszne racje, by jej pożądać, a ja o innej pomyślę dla waści rekompensie. Mości książę, odparł bychowiec, łaska to wysoka waszej książęcej mości, że mogąc rozkazać, na moją wolę to zdajesz, której łaski nie byłbym godzien, nie przyjmując jej najwdzięczniejszym sercem. Podziękujże przyjacielowi, rzekł książę, zwracając się do Skrzetuskiego, i idź gotować się do drogi. Skrzetuski istotnie dziękował gorąco bychowcowi, a w kilka godzin potem był gotów. W Lubniach od dawna trudno już mu było wysiedzieć, a ta ekspedycja dogadzała wszelkim jego życzeniom. Naprzód miał zobaczyć Helenę, a potem prawda, że trzeba było się od niej na dłuższy czas oddalić, ale właśnie taki czas był potrzebny, by drogi po niezmiernych deszczach stały się dla kul możliwe do przebycia. Prędzej kniahini z Heleną nie mogły zjechać do Lubniów. Musiałby więc Skrzetuski albo w Lubniach czekać, albo w rozlogach przesiadywać, co byłoby przeciw układowi z kniahinią i, co więcej, obudziłoby podejrzenia Bohuna. Helena prawdziwie bezpieczną przeciw jego zamachom mogła być dopiero w Lubniach. Gdy więc musiała koniecznie jeszcze dość długo w rozlogach pozostawać, najlepiej wypadało Skrzetuskiemu odjechać, a za to z powrotem, już pod zasłoną siły wojskowej książęcej, ją zabrać. Tak obrachowawszy, kwapił się namiestnik z wyjazdem i ułatwiwszy wszystko, wziąwszy listy i instrukcje od księcia, a pieniądze na ekspedycję od skarbnika, dobrze jeszcze przed nocą puścił się w drogę, mając sobą rzędziana i 40 semenów z kozackiej książęcej chorągwi. Było to już w drugiej połowie marca. Trawy puściły się bujno. Perekoty pola zakwitły, step zawrzał życiem. Rankiem namiestnik, jadąc na czele swych ludzi, jechał jakby morzem, którego falą ruchliwą była kolysana wiatrem trawa. A wszędzie pełno wesołości i głosów wiosennych, krzyków, siergotu, pogwizdywań, kląskań, trzepotania skrzydeł, radosnego brzęczenia owadów, step brzmiący jak lira, na której gra ręka Boża. Nad głowami jeźdźców jastrzębie tkwiące nieruchomie w błękicie na kształt pozawieszanych krzyżyków, trójkąty dzikich gęsi, sznury żurawiane, na ziemi gony zdziczałych tabunów. Ot, leci stado koni stepowych, widać je, jak porą trawy piersią, idą jak burza i stają jak wryte, otaczając jeźdźców półkolem. Grzywy ich rozwiane, chrapy rozdęte, oczy zdziwione. Rzekłbyś, chcą roztratować nieproszonych gości, ale chwila jeszcze i pierzchają nagle i nikną równie szybko, jak przybiegły. Jeno trawy szumią, jeno kwiaty migocą. Tent ucich, znowu słychać tylko granie ptactwa. Niby wesoło, a jakiś smutek śród tej radości. Niby gwarno, a pusto. O, a szeroko, a przestronno. Koniem nie zgonić, myślą nie zgonić. Chyba te smutki, tę pustosz, te stepy pokochać i tęskną duszą krążyć nad nimi, na ich mogiłach spoczywać, głosu ich słuchać i opowiadać. Ranek był. Wielkie krople błyszczały na bylicach i burzanach, rzeźwe powiewy wiatru suszyły ziemię, na której po deszczach stały szerokie kałuże, jakoby jeziorka rozlane w słońcu świecące. Poczet namiestnikowy posuwał się zwolna, bo trudno było pośpieszyć, gdy konie zapadały czasem po kolana w miękkiej ziemi. Ale namiestnik mało im dawał wytchnienia po wzgórkach mogilnych, bo śpieszył zarazem witać i żegnać. Jakoż drugiego dnia o południu, przejechawszy szmat lasu, dojrzał już wiatraki w rozlogach rozrzucone po wzgórzach i po bliskich mogilach. Serce mu biło jak młotem. Nikt go się tam nie spodziewa, nikt nie wie, że przyjedzie. Co też ona powie, gdy go ujrzy? A ot już i chaty picusitków poukrywane w młodych sadach wiśniowych. Dalej wieś rozrzucona dworzyszczowych, a jeszcze dalej widnieje i żuraw studzienny na dworskim Majdanie. Namiestnik spiął konia i kopnął się cwalem, a za nim pocztowi. Lecieli tak przez wieś z brzękiem i gwarem. Tu i ówdzie chłop wypadł z chaty, popatrzył, przeżegnał się. Czort, nie czorty, Tatar, nie Tatar. Błoto tak pryska spod kopyt, że i nie poznasz, kto leci. A oni tymczasem dolecieli do Majdanu i stanęli przed bramą zawartą. — Hej tam! Kto żyw, otwieraj! Gwar, stukanie i ujadanie psów wywołały ludzi ze dworu. Przypadli tedy do bramy wystraszeni, myśląc, że chyba najazd. — Kto jedzie? Otwieraj! Kniaziów nie ma w domu! Otwieraj, że pogański synu! My od księcia z Lubniów! Czelać poznała wreszcie Skrzetuskiego. — A, to wasza miłość! Zaraz, zaraz! Otworzono bramę, a wtem i sama kniachini wyszła przed sień i przykrywszy oczy ręką, patrzyła na przybyłych. Skrzetuski zeskoczył z konia i zbliżywszy się do niej, rzekł. — Jejmość, nie poznajesz mnie? — A, to wasz mość, panie namiestniku. Rozumiałam, że napad tatarski. Kłaniam się, proszę do komnat. — Dziwisz się zapewne, waćpani, rzekł Skrzetuski, gdy weszli już do środka, widząc mnie w rozlogach, a przeciem słowa nie złamał, gdyż to sam książę do Czechryna i dalej mnie posyła. Kazał mi przy tym w rozlogach się zatrzymać i o wasze zdrowie zapytać. — Wdzięczna mi jego książęcej mości jako łaskawemu panu i dobrodziejowi. Prędkoż nas myśli z rozlogów rugować? — Nie myśli on o tym wcale, gdyż nie wie, że trzeba was rugować, a ja, com powiedział, to będzie. Zostaniecie w rozlogach. Mam ja swego chleba dosyć. Usłyszawszy to, kniachini zaraz rozpogodziła się i rzekła. Siadajże, wasz mości, bądź sobie rad, jaką ja ci rada. A kniaziówna zdrowa? Gdzie jest? Wiem ci ja, żeś nie do mnie przyjechał, mój kawalerze. Zdrowa ona, zdrowa. Jeszcze dziewka od tych amorów potluściała. Ale wraz ci ją zawolam, a i sama się trochę ogarnę, bo mi wstyd tak gości przyjmować. Jakoż kniachini miała na sobie suknię ze splowialego cycu, kożuch na wierzchu i jalowicze buty na nogach. W tej chwili jednak Helena, choć i niewolana, wbiegła do komnaty, bo się od Tatara Czechły dowiedziała, kto przyjechał. Wbiegłszy zdyszana i kraśna jak wiśnia, tchu prawie złapać nie mogła i tylko oczy śmiały się jej szczęściem i weselem. Skrzetuski skoczył jej ręce calować, a gdy kniahini dyskretnie wyszła, calował i usta, bo był człowiek porywczy. Ona też nie broniła się bardzo, czując, że niemoc opanowała ją ze zbytku szczęścia i radości. — A ja się wać pana nie spodziewałam — szepnęłam, mrużąc swe śliczne oczy. — Ale już tak nie caluj, bo nie przystoi.
— Jak mam nie calować? — odpowiedział rycerz. — Gdy mi miód nie tak słodki, jak usta twoje. Myślałem też, że już mi uschnąć przyjdzie bez ciebie, aż mnie sam książę tu wyprawił.
— To książę wie? — powiedziałem mu wszystko. A on jeszcze rad był na kniazia Wasyla wspomniawszy. —
Ej, chybaś ty mi co zadała, dziewczyno, że już i świata za tobą nie widzę.
Łaska to Boże, takie zaślepienie twoje. A pamiętasz jeno ten omen, który raruk uczynił, gdy nam ręce ku sobie ciągnął? Znać było już przeznaczenie.
Pamiętam, jakem też od tęskności chodził w Lubniach na Solonicę, tom cię tak prawie jako żywą widywał. A com wyciągnął ręce, toś niknęła. Ale mi już więcej nie umkniesz, gdyż tak myślę, że nic nam już nie stanie na wstręcie.
Jeśli co się stanie, to niewola moja. Powiedz, że mi jeszcze raz, że mnie milujesz.
Helena spuściła oczy, ale odrzekła z powagą i wyraźnie, jako nikogo w świecie.
Żeby mnie kto złotem i dostojeństwem obsypał, wolałbym takie słowa twoje, bo czuję, że prawdę mówisz. Choć sam nie wiem, czym na takowe dobrodziejstwa od ciebie zarobić mogłem.
Boś miał litość dla mnie, boś mnie przygarnął i ujmował się za mną i takimi słowy do mnie mówił, jakich wprzód nigdy nie słyszałam.
Helena zamilkła ze wzruszenia, a porucznik począł na nowo calować jej ręce. — Panią mi będziesz, nie żoną — rzekł. I przez chwilę milczeli, tylko on wzroku z niej nie spuszczał, chcąc sobie długie niewidzenie nagrodzić. Wydała mu się jeszcze piękniejszą niż dawniej. Jakoż w tej ciemnawej świetlicy, w grze promieni słonecznych, rozlamujących się w tęczę na szklanych gomulkach okien, wyglądała jak owe obrazy świętych dziewic w mrocznych kościelnych kaplicach. A jednocześnie biło od niej takie ciepło i życie, tyle rozkosznych, niewieścich ponęd i uroków malowało się w twarzy i całej postaci, że można było głową stracić, rozkochać się na śmierć, a kochać na wieczność.
— Od twojej gładkości chyba mi oślepnąć przyjdzie — rzekł namiestnik.
Białe ząbki kniaziówny wesoło błysnęły w uśmiechu. — Pewnie panna Anna Bożobohata ode mnie stokroć gładsza.
— Tak jej do ciebie, jako właśnie cynowej misie do miesiąca.
— A mnie imć rzędzian co innego powiadał.
— Imć rzędzian wart w gębę. Co mnie tam po onej pannie? Niech inne pszczoły z tego kwiatu miód biorą, a jest ich tam niemało.
Dalszą rozmowę przerwało wejście starego Czechły, który przyszedł witać namiestnika. Uważał go on już za swego przyszłego pana, więc kłaniał mu się od progu, oddając mu wschodnim obyczajem salamy.
— No, stary Czechły, wezmę i ciebie z panienką, już też jej służ do śmierci.
— Niedługo jej czekać, wasza miłość, ale póki życia, póty służby, Bóg jeden.
Za jaki miesiąc, gdy z siczy wrócę, ruszymy do Lubniów, rzekł namiestnik, zwracając się do Heleny. A tam ksiądz Muchowiecki ze stulą czeka.
Helena przestraszyła się.
To ty na sicz jedziesz?
Książę posyła z listami, ale ci się nie bój. Osoba posła i u pogan święta. Ciebie zaś z kniahinią wyprawiłbym choć zaraz do Lubniów. Jeno drogi straszne. Sam widziałem i koniem nie bardzo przyjedzie.
— A długo w rozlogach zostaniesz?
— Dziś jeszcze na wieczór do Czechry naruszam. — Prędzej pożegnam, prędzej powitam. Zresztą służba książęca nie mój czas, nie moja wola.
— Proszę na posiłek, jeśli amorów i gruchania dosyć — rzekła wchodząc kniachini.
— O, policzki ma dziewczyna czerwone. Znać nie próżnowałeś, panie kawalerze. No, ale się wam nie dziwię.
To rzekłszy, poklepała łaskawie Helenę po ramieniu i poszli na obiad. Княгini była w doskonałym humorze. Bohuna odżalowała już dawno, a teraz wszystko składało się tak dzięki hojności namiestnika, że rozlogi cum boris, lasis, granicebus et colonnis mogła już uważać za swoje i swoich synów. A były to przecie dobra niemałe. Namiestnik wypytywał o kniaziów, czy prędko wrócą. Lada dzień się już ich spodziewam. Gniewno im było z początku na waćpana, ale potem, zważywszy twoje postępki, bardzo cię jako przyszłego krewniaka polubili, bo prawią, że takiej fantazji kawalera trudno już w dzisiejszych miękkich czasach znaleźć. Po skończonym obiedzie namiestnik z Heleną wyszli do sadu wiśniowego, który tuż do fosy za Majdanem przytykał. Sad był jak śniegiem wczesnym kwieciem obsypany, za sadem czarniała dąbrowa, w której kukała kukulka. Na szczęśliwą to nam wróżbę, rzekł pan Skrzetuski, ale trzeba się popytać. I zwróciwszy się ku dąbrowie, pytał: za zulu nieboże, a ile lat będziemy żyć w stadle z tą oto panną? Kukulka poczęła kukać i kukać. Naliczyli 50 więcej. Dajże tak, Boże! Za zule zawsze prawdę mówią, zauważyła Helena. A kiedy tak, to jeszcze będę pytał, rzekł rozochocony namiestnik. I pytał: za zulu nieboże, a siła mieć będziem chłopczysków? Kukulka, jakby zamówiona, zaraz poczęła odpowiadać i wykukala ni mniej, ni więcej jak 12. Pan Skrzytuski nie posiadał się z radości. Od starostą zostanę, jak mnie Bóg miły. Słyszałaś, waćpanna, he? Zgoła nie słyszałam, odpowiedziała czerwona jak wiśnia Helena. Nawet nie wiem, o coś pytał. To może powtórzyć. I tego nie trzeba. Na takich rozmowach i zabawach zeszedł im dzień jak sen. Wieczorem nadeszła chwila czulego, długiego pożegnania i namiestnik ruszył ku Czechrynowi. W Czechrynie zastał pan Skrzetuski starego Zaćwilichowskiego w wielkim wzruszeniu i gorączce. Wyglądał on niecierpliwie książącego posłańca, bo z siczy coraz groźniejsze dochodziły wieści. Nie ulegało już wątpliwości, że Chmielnicki gotował się zbrojną ręką swoich krzywd i dawnych kozackich przywilejów dochodzić. Zaćwilichowski miał o nim wiadomości, że w Krymie bawił u chana, żebrząc pomocy tatarskiej, z którą już lada dzień był w siczy spodziewany. Gotowała się tedy walna z Niżu do Rzeczypospolitej wyprawa, która przy pomocy tatarskiej mogła być zgubną. Burza rysowała się coraz bliżej, wyraźniej, straszniej. Już nie głuche, nieokreślone trwogi przebiegały Ukrainę, ale po prostu pewność rzezi i wojny. Hetman Wielki, który z początku niewiele sobie z całej sprawy robił, przysunął się teraz z wojskiem do Czerkas. Wysunięte placówki wojsk koronnych dochodziły aż do Czechryna, a to głównie, by zbiegostwo powstrzymać. Kozacy bowiem Grodowi i Czerń masami poczęli na cicz uciekać. Szlachta kupiła się po miastach. Mówiono, że pospolite ruszenie ma być w południowych województwach ogłoszone. Niektórzy też, i nie czekając na wici, odsyłali żony i dzieci do zamków, a sami ciągnęli pod Czerkasy.